niespodziewany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo serdecznie witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Spotykamy się w takim okresie szczególnym i dla księdza, można powiedzieć, i w ogóle dla nas Polaków. Grudzień to taki wyjątkowy czas i bardzo pracowity też, jeśli chodzi o działalność w Caritas, prawda?
Na pewno tak. Tych działań przed świętami Bożego Narodzenia jest więcej niż w innym czasie. Tym bardziej, że no chcemy pomóc przeżywać te święta, zwłaszcza tym potrzebującym, w sposób jak najbardziej godny, a więc przedświąteczne zbiórki żywności, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, wigilia dla bezdomnych. No tych akcji kilka jest.
Tak, bardzo pracowity czas, ale też bardzo piękny, który no myślę daje dużo radości, poczucia tego, że się jest potrzebnym.
Żeby był piękny, to musi być pracowity, bo wszystko to, co piękne, musi być zawsze okupione pracą, czasami cierpieniem, trudem. Tylko to, co jakieś bezwartościowe, to przychodzi łatwo.
Oczywiście ksiądz wybrał dzisiaj utwory muzyczne na ten wieczór jako oprawę muzyczną naszego spotkania. Czego posłuchamy na początek?
Na dzisiejszy wieczór wybrałem polskie utwory i postarałem się też je dopasować i do tego, co w jakiś sposób przeżywam, czym się interesuję, co stanowi też moją codzienność, ale też utwory z jakimś przesłaniem. Mam nadzieję, że słuchaczom się spodobają. Chciałbym, żebyśmy na początek posłuchali zespołu Perfect i piosenki Niepokonani.
Jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości, łykając żal, tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest? Łyżeczką się odmierzy świat. diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Przypominam, dzisiaj z nami ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas diecezji kieleckiej. Zatrzymajmy się właśnie na tym grudniu. U nas też jutro rozpoczyna się akcja Choinka pod choinkę. Zbieramy pieniądze. Nasi darczyńcy fundują piękne choinki. Część już ksiądz widział u nas na dole w holu. Piękna wojskowa, jest równie piękna policyjna. My 16 lat już tę akcję prowadzimy i nie ukrywam, również współpracujemy z Caritas.
Tak, trzeba wspomnieć chociażby akcję Choinka pod choinkę, kiedy środki były zbierane na karetkę dla hospicjum i przyznam, że byłem pozytywnie zaskoczony tak wielkim poruszeniem serc i tym, że dzięki tej akcji udało się ten cel zrealizować. Aczkolwiek nie wszystkie środki z tej akcji na to dzieło wystarczyły.
Ale
dały początek i znalazły się inne możliwości, także sfinalizowaliśmy to, co było tak bardzo ważne i potrzebne dla naszych beneficjentów, by można ich przewozić czy do hospicjum, czy do domu, czy po prostu też czasem na badania do szpitala.
Teraz znowu wasza placówka jędrzejowska.
Bardzo się cieszę, że ten projekt uzyskał przychylność redakcji Radia Kielce i że właśnie będzie realizowany na ognisko wychowawcze w Jędrzejowie. To szczególna placówka. Świetlic środowiskowych mamy w naszej diecezji 8, ale ognisko wychowawcze pełni taką szerszą funkcję, ponieważ przychodzi wyjątkowo dużo dzieci każdego dnia. Też dzieci są objęte wsparciem w postaci dożywiania, mogą odrabiać lekcje, uczestniczyć w różnego rodzaju kołach zainteresowań plastycznych, tanecznych, muzycznych. No i brakuje nieco tych zajęć sportowych ze względu na dosyć ubogą infrastrukturę. Mamy nadzieję, że dzięki placowi zabaw, może także uporządkowaniu małego boiska, które tam się znajduje, dzieci będą mogły też te zajęcia ruchowe realizować w sposób prawidłowy, pewny, bezpieczny, z korzyścią dla ich zdrowia. Wiemy, że dzisiaj ruch na świeżym powietrzu to podstawa zdrowia każdego człowieka.
Mówi to, proszę państwa, sportowiec. Od zawsze, tak?
Rzeczywiście, sport to duża część mego życia, moja pasja.
Ale o sporcie proponuję, porozmawiajmy jeszcze później. Natomiast proszę księdza, co szczególnie w ciągu tych 12 lat, jakie ksiądz ma takie szczególne może wspomnienia, jakieś wrażenia silne z tych właśnie takich dobroczynnych akcji grudniowych?
Przede wszystkim, jeśli idzie o grudniowe akcje, to jestem pod wrażeniem tego, co udało się stworzyć wokół Wigilii dla osób bezdomnych. Pamiętam, gdy rozpoczynałem moją pracę w Caritas w 2006 roku. Koordynowałem ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn, która znajdowała się przy ulicy Żelaznej. I ci bezdomni, no też z powodu braku domu, z powodu samotności, takich, a nie innych kolei losu, spędzali święta właśnie tam, na ogrzewalni. I starałem się też wieczór wigilijny spędzać z nimi, żeby nie czuli się sami, żeby wiedzieli, że jest ktoś, kto się z nimi solidaryzuje, no nawet po prostu przez swoją obecność jest z nimi. Ale ta placówka uległa likwidacji, bo tam powstała inwestycja drogowa i przez pewien czas zastanawialiśmy się, co zrobić, gdzie tych bezdomnych zgromadzić. Były takie pomysły, by wrócić na dworzec kolejowy. Tam pierwsze wigilie właśnie się odbywały, ale pomyśleliśmy, że no dworzec, wigilia, może jakieś godniejsze miejsce. I wtedy przyszła propozycja Wojewódzkiego Domu Kultury. Okazało się, że to miejsce bardzo godne, piękne wnętrza, stoły, takie jak pewnie w większości polskich rodzin. Zastanawialiśmy się, jak bezdomni będą się zachowywać, jak zareagują, czy to będzie w jakiś sposób odpowiadało ich oczekiwaniom. Okazało się, że oni się poczuli bardzo zaszczyceni, że mogą właśnie w ten sposób spędzić Wigilię, że mogą zasiąść do stołu w miejscu, które ma w nazwie dom. I wydaje mi się, że wytworzyła się taka specyficzna wspólnota. I co ciekawe, że ta Wigilia jest organizowana właśnie 24, nie wiele dni wcześniej.
Tak, tak. Ja też na to zwróciłam uwagę.
I te osoby podkreślają, że dobrze, że jest taka Wigilia. Przychodzą już nie tylko osoby bezdomne, ale często też samotne, bo mówią właśnie tak, że gdyby nie ta Wigilia w WDK-u, to byśmy w tym dniu byli zupełnie sami. Z kim byśmy przełamali opłatek?
No piękne, rzeczywiście. I znowu 24 w poniedziałek pojawią się w Wojewódzkim Domu Kultury.
Tak, i taka ciekawostka, w tym roku nasi wolontariusze z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu wpadli na pomysł akcji Szalik z Dobroci. Postanowili wykonać dla wszystkich uczestników Wigilii szalik, ale własnoręcznie, co ważne, nie kupiony.
Tak, nie kupić w sklepie, tak, tylko wydziergać samemu.
Wydziergać, włożyć trochę czasu, pracy, serca w to dzieło.
Są już te pierwsze szaliki?
Tak, i tych szalików jest dużo. Okazało się, że także dzięki Państwa rozgłośni, ale także dzięki innym mediom.
Informowaliśmy o tym, tak.
Tak, ten projekt trafił nawet na ogólnopolskie anteny.
A bo to taki nieszablonowy pomysł.
I proszę sobie wyobrazić, że z całej Polski przychodzą nam paczki. W tym momencie nasze biuro jest zawalone szalikami. Mamy nadzieję, że do 24 grudnia będzie ta wymarzona 500, tak żeby szyję każdego uczestnika Wigilii otulić tym szalem.
Piękna historia rzeczywiście i będziemy ją śledzić. Proszę księdza, czas na kolejny utwór muzyczny.
To z czasów mojej młodości, bardzo lubię Stare Dobre Małżeństwo i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali utworu Jak po nocnym niebie sunące.
Radio Kielce 101.4 FM.
Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem, jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem.
Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze, a tu są nasze, a tu są nasze. Jak suchy szlok w deszczystą noc, jak winny i niewinny sumienia wyrzut, że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu. Jak suchy szlok w deszczystą noc, jak lizać rany celnie zadane, jak lepić serce w proch potrzaskane. Jak suchy szlok w deszczystą noc, powiekami. Jak zorze miłe, śliczne polany, jak słońca pierś, jak garb swój nieść, jak do was siostry mgławicowe ten zawodzący śpiew. Jak biec do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Jak biec do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce.
Jak biec do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce.
niespodziewany gość.
Przypominam, ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas diecezji kieleckiej, dzisiaj spodziewanym gościem. Proszę księdza, kiedyś rozmawialiśmy, ale to było dawno temu, w tej audycji, która jeszcze miała inną formułę, i pytałam księdza o księdza drogę do kapłaństwa, ale myślę, że mamy grono innych słuchaczy, nowych słuchaczy. Myślę, że warto to przypomnieć. Rodzinne miejsce to Chmielnik, z tego co pamiętam.
Tak, to moje rodzinne miasteczko. Tam się wychowałem, tam spędziłem dzieciństwo. No i tam pewnie w jakiś sposób dojrzewałem do kapłaństwa.
Ukształtowała księdza rodzina.
Rzeczywiście i moi rodzice, którzy Bogu dzięki jeszcze żyją, mieszkają w Chmielniku, dali mi dobry przykład wiary, ale też połączonej z takim życiem pełnym pracy, poświęcenia, zabiegania o dzień codzienny, lata 70., 80., to przecież niełatwy czas, nie żyło nam się łatwo, tak jak pewnie większości Polaków, ale zawsze widziałem moich rodziców zapracowanych, otwartych na innych, bo kiedy trzeba było, to pomagali też innym, no i przede wszystkim też dającym właśnie takie świadectwo wiary, modlitwy. Jako rodzina nie wyobrażaliśmy sobie niedzieli bez mszy świętej. Wspominam jeszcze jako dziecko, jaki to był dla mnie zaszczyt, że tata zabrał mnie na pasterkę, że wytrzymałem do tej pasterki. Pamiętam roraty, kiedy jeszcze o zmroku rano się biegło do kościoła. No, tak. Więc teraz mamy grudzień, możemy sobie też o tym przypomnieć. I myślę, że to gdzieś były początki, potem też ministrantura, więc służba przy ołtarzu. No i kiedy przyszedł wybór drogi życiowej, kiedy zdawałem maturę, a chodziłem już do szkoły średniej w Kielcach, do technikum.
Do budowlanki.
Tak, do technikum budowlanego na zgody. No to właśnie gdzieś tam Pan Bóg zapukał do mego serca i myślę, że dał mi wyraźne znaki, że to moja droga, że na nią mnie zaprasza.
Że nie budowlaniec, tak?
Że jednak nie budowlaniec, że jednak może jeśli budować dom, to dom Boży. Natomiast no muszę przyznać, że trochę się opierałem, że ta wizja nie bardzo mnie jakoś wtedy pociągała i jeszcze poszedłem na Politechnikę Świętokrzyską i przez rok na tej Politechnice studiowałem też budownictwo, zresztą z całkiem dobrym skutkiem, no ale po roku jakby to pytanie gdzieś we mnie się odrodziło, jaki sens tego mego życia, jakie jest moje miejsce, no i wtedy przyszła już decyzja, przerywam studia.
Nie będę inżynierem.
Wstępuję do seminarium.
A rodzice, jak zareagowali, rodzina, najbliżsi?
Ponieważ ja byłem najstarszy z trójki rodzeństwa, no więc rodzice pewnie we mnie widzieli taką podporę na przyszłość, bo rzeczywiście jako najstarszy już wiele w domu prac wykonywałem. I powiem tak, nie byli zachwyceni, wręcz uważali, że to może jakieś chwilowe, przejściowe. Pamiętam, u nas był w parafii wtedy ksiądz Stasiu Król, który bardzo pociągał młodzież, organizował oazy, wyjazdy. Tak sobie myśleli, że się za bardzo zafascynowałem jego osobą. Ale oczywiście uszanowali ten wybór, wspierali mnie mimo wszystko, mimo może tego, że sami gdzieś wewnętrznie nie byli z tym pogodzeni. No a myślę, że dziś to są dumni.
Dziś to już jest zupełnie inaczej, oczywiście. A czy wtedy ksiądz tak właśnie sobie wyobrażał pracę, jaką dzisiaj wykonuje?
Zupełnie nie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w mojej drodze do kapłaństwa gdzieś na samym początku spotkałem osoby niepełnosprawne i pamiętam, że właśnie ten czas, kiedy byłem na Politechnice, ale mimo wszystko jeździłem na weekendy do rodzinnego domu i kiedy chodziłem na spotkania oazowe, też zaangażowaliśmy się w taką pomoc osobom niepełnosprawnym. Przywoziliśmy je na spotkania. Sam pamiętam, często brałem właśnie od księdza samochód i jechałem parę kilometrów po Elę, która była na wózku. Było dosyć ciężko, żeby ją do Malucha ulokować, ale jak ona się cieszyła, że mogła być z nami. To były takie pierwsze czasy, kiedy jeszcze nie mówiło się o likwidacji barier, o dostępie osób niepełnosprawnych do tego wszystkiego, co dziś jest dostępne. I myślę, że jakoś na mojej drodze te osoby niepełnosprawne, osoby potrzebujące gdzieś tam się pojawiały i może nie ma przypadku i dlatego dziś jestem tu, gdzie jestem. Aczkolwiek przez całe seminarium no raczej widziałem siebie w roli duszpasterza, dzieci, młodzieży, prawda? W kościele.
Tak. No i tak zaczynał ksiądz.
No tak, bo pierwsza moja parafia to Koniecpol, parafia świętego Michała, niedaleko Częstochowy. No i rzeczywiście, praca z ministrantami, schola, oaza i dziecięca, i młodzieżowa, no to dawało mi niezwykle dużo satysfakcji. Potem jeszcze była praca w Kielcach, byłem wikariuszem w katedrze, prefektem w Szkole Katolickiej świętego Stanisława Kostki, pracowałem w parafii Ducha Świętego na Stoku. No wszędzie starałem się właśnie pracować jak umiałem, z oddaniem, z młodzieżą, z dziećmi. No i potem...
No przyszła ta propozycja.
Przyszła propozycja.
Właśnie, jak ksiądz uważa, dlaczego?
Dlaczego? Myślę, że to było spowodowane tym, że rozpocząłem wtedy swoją posługę jako duszpasterz sportowców. To był 2004 rok. Wtedy zaczynałem pracę w parafii Ducha Świętego. Wtedy to duszpasterstwo się dopiero, można powiedzieć, na dobre rozpoczynało, dzięki temu, że biskup Marian Florczyk został delegatem episkopatu do spraw duszpasterstwa sportu i on mi zaproponował tę funkcję. I takim ważnym dla mnie momentem było napisanie modlitewnika sportowca. Pomyślałem sobie, że przydałaby się taka pomoc, żeby mieli coś takiego w ręku, żeby mogli się gdzieś tam pomodlić, żeby sobie mogli przypomnieć o tym, że są chrześcijanami. I ten modlitewnik sportowca takim odbił się, no myślę, że szerokim echem medialnym. Między innymi otrzymali go olimpijczycy, którzy jechali na olimpiadę do Aten, nasi kieleccy sportowcy, reprezentanci też Polski. Pamiętam wtedy, kiedy trenerem był Paweł Janas. No i kiedy może zrobiło się trochę wokół mojej osoby więcej rozgłosu i pewnie biskup zobaczył, że jakoś sobie radzę w tych kręgach społecznych, bo trzeba było gdzieś tam współpracować z różnymi środowiskami, nie tylko sportowymi. No więc taką propozycję mi złożył, żebym objął funkcję zastępcy dyrektora Caritas.
I tak jest od 12 lat.
Tak, nie spodziewałem się, że to będzie na tak długo, tym bardziej, że miałem pewne obawy, bo dobrze się widziałem właśnie w funkcji takiej duszpasterskiej i dawało mi to dużo radości, dużo satysfakcji. Tutaj nie bardzo wiedziałem, jak to będzie w Caritas. Spodziewałem się, że spotkam się też z tonami papierów, przepisów. Bałem się, że może gdzieś na dalszy plan zejdzie duszpasterstwo, człowiek, ale na szczęście tak się nie stało.
Chociaż papierów trochę jest pewnie.
Oczywiście, no trzeba było się z pewnymi przepisami zapoznać, no trzeba było pewną wiedzę posiąść. Skończyłem studia podyplomowe z interwencji kryzysowej, by też jakoś bardziej zrozumieć osoby potrzebujące i to, co robię. Aczkolwiek no, cieszę się, że mamy taki dobry zespół w Caritas, pracowników księgowości, administracji, że oni głównie te papiery gdzieś tam obrabiają, a ja mam więcej czasu na to, żeby być z ludźmi.
No i Caritas to już duży organizm w tej chwili w województwie świętokrzyskim, a właściwie w diecezji kieleckiej.
Rzeczywiście słuszna uwaga, że w diecezji kieleckiej, ponieważ te struktury się nie pokrywają.
Tak.
Nasza diecezja sięga niemal pod Kraków. Są takie parafie, gdzie żałto autobusy miejskie z Krakowa dojeżdżają. Wspomniany Koniecpol, 40 kilometrów od Częstochowy, a tutaj tuż za Zagnańskiem kończy się na północy
diecezja kielecka.
Tak, ale rzeczywiście mamy te placówki i na terenie województwa świętokrzyskiego i też na terenie Małopolski. Dziś to jest ponad 70 placówek. Dzięki temu możemy pomagać naprawdę w wielu obszarach, bo różnym grupom i bezdomnym, i dzieciom, rodzinom, i starszym, i niepełnosprawnym, i osobom znajdującym się w jakichś sytuacjach kryzysowych, i też osobom pokrzywdzonym przestępstwem, bo taki ośrodek od paru lat prowadzimy, więc no, ten zakres jest dosyć szeroki. No, cieszę się, że mogłem w jakiś sposób w rozwoju tej struktury uczestniczyć, że ksiądz Słowik, mój dyrektor, który jest od początku, no też to wszystko mnie stopniowo wprowadził i jakoś możemy się też wspierać, uzupełniać. i razem to dzieło tworzyć.
Proszę księdza, kolejna piosenka.
Kolejna piosenka będzie nawiązywała do tego, co mówiłem, o tym, że trzeba się dzielić, że Pan Bóg tak nas skonstruował, że jedni mają więcej, drudzy mniej, po to byśmy się uzupełniali, i o tym, odwołując się do słów mojego ulubionego poety księdza Jana Twardowskiego, zaśpiewa Mietek Szcześniak w piosence Nierówni.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie.
Ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, dzisiaj z Państwem. Proszę księdza, no właśnie, ta piłka nożna to jest temat nasz kolejny dzisiejszego spotkania. Kiedy się to zaczęło?
No zaczęło się jeszcze w Chmielniku. Wiadomo, jak większość chłopców biegałem za piłką na boisku szkolnym czy gdzieś tam na osiedlu. Po pierwsze, no stwarzało mi to radość, satysfakcję. Wtedy to była chyba najpopularniejsza forma spędzania wolnego czasu, bo przecież nie mieliśmy komputerów. Telewizja to był jeden albo dopiero powstający drugi program. Tata też bardzo lubił sport, sam ten sport kiedyś uprawiał i do tego sportu też mnie zachęcał. On mnie zaprowadzał na mecze lokalnej drużyny Zenit Chmielnik. No i tak gdzieś ta piłka stała się moją pasją. Miałem różne propozycje, by tą piłkę też trenować w sposób bardziej profesjonalny, ale zdawałem sobie sprawę, że nie da się to pogodzić z nauką, a ponieważ no, te wyniki moje w nauce nie były najgorsze, były takie bardzo obiecujące, więc jednak postanowiłem...
Szkoda, żeby się pogorszyły.
Tak, szkoda, żeby się pogorszyły, więc jednak zdecydowałem, że ta piłka pozostanie tylko pasją. Wybrałem szkołę, wybrałem naukę.
Tak, no ale piłka cały czas towarzyszyła i towarzyszy do tej pory.
Rzeczywiście tak się złożyło i powiedzmy, tak jak na etapie szkoły i podstawowej, i średniej, to były gdzieś tam drużyny szkolne. Potem się okazało, że w seminarium wybrano mnie na odpowiedzialnego za sport w seminarium, więc miałem też okazję ten sport animować. Byłem właśnie takim animatorem sportu w seminarium duchownym. Tam się też nam udało stworzyć taką drużynę z kleryków, złożoną z pasjonatów, często też chłopaków, którzy gdzieś nawet grali w klubach. I ta piłka właśnie zawsze gdzieś była obecna. Potem w mojej parafii muszę powiedzieć, że ona była takim ważnym elementem też duszpasterskim, bo właśnie chłopcy bardzo lgnęli do piłki i po prostu wręcz nawet zbiórki ministranckie zaczynaliśmy od treningu, potem oczywiście była i też formacja, ale no kiedy widzieli, że ksiądz dobrze kopie w piłkę, no to pewnie bardziej się starali gdzieś tam systematycznie być w kościele, uczestniczyć, kiedy widzieli, że są jakieś ciekawe rozrywki, że jest dla nich jakaś propozycja sportowa, to rzeczywiście było to budujące, że tych ministrantów było dosyć dużo i myślę, że dzisiaj też to podkreślam w mojej pracy już jako duszpasterza sportu, że sport jest taką dobrą płaszczyzną i wychowawczą, i duszpasterską, i taką płaszczyzną, która łączy. Potem, kiedy przyszedłem do Kielc, no właśnie to moje zainteresowanie sportem, szczególnie piłką, zauważył biskup Florczyk i jak już wspomniałem, zaproponował mi objęcie funkcji duszpasterza sportu. Też taka ciekawostka, że właśnie kiedy pracowałem jako prefekt w szkole katolickiej, uczyłem córki pana Klickiego i pana Tkaczuka, czyli prezesów Kolportera, którzy wtedy tworzyli ekstraklasową drużynę. I pamiętam, że zorganizowałem właśnie taki turniej, w którym uczestniczyli drużyny uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich zaprosiłem do gry w piłkę. Zobaczyli, że to była bardzo fajna inicjatywa i zobaczyli, że ksiądz za tą piłką też dobrze biega, no to mnie zaczęli zapraszać na mecze korony, no a potem jak zobaczyli, że ja znam się na piłce, znam piłkarzy, to zapytali, no w innych klubach zauważyliśmy, że są kapelani, może byś chciał z nami być, no i tak się stało.
Też przyznam, że nie wiedziałam do pewnego czasu, że księża mają swoje mistrzostwa.
Mamy swoje mistrzostwa i trzeba powiedzieć, że to są rozgrywki na szczeblu ogólnopolskim, jak też są rozgrywki europejskie. Zresztą takie mistrzostwa bodajże w 2007 roku odbyły się w Kielcach, to były mistrzostwa Polski, a w 2011 odbyły się mistrzostwa Europy księży w Kielcach. I trzeba powiedzieć, choć nie będzie to skromne, że no mamy sukcesy.
Polscy księża górą po prostu.
Tak, że jako diecezja kielecka mamy sporo sukcesów, bo mamy wiele medali i złote, i srebrne, i brązowe. A jako reprezentacja Polski księży mamy no, najwięcej tytułów mistrzowskich i też ostatnio w tym roku, w lutym, no, z sukcesem występowaliśmy we Włoszech.
Mistrzostwo Europy oczywiście.
Tak, zdobyliśmy wtedy Mistrzostwo Europy po takim trudnym, zaciętym finale z Portugalią.
No a jak się wchodzi do takiej kadry narodowej księży?
To właśnie weryfikują Mistrzostwa Polski księży rozgrywane raz w roku i jeden z księży jest wyznaczony do tego, żeby no właśnie prowadzić taką selekcję, żeby zaprosić tych najlepszych do tej drużyny, która już potem całą Polskę reprezentuje.
I ksiądz stoi na bramce.
Tak, stoję na bramce, aczkolwiek muszę powiedzieć, że już od pewnego czasu już nie jestem pierwszym bramkarzem. ale jestem ciągle w drużynie, jestem ciągle z drużyną. Już są młodsi, już są pewnie sprawniejsi, ale dobrze, że tak jest. Teraz się przygotowujemy do mistrzostw, które odbędą się pod koniec lutego w Czarnogórze.
Czyli treningi, jakieś zgrupowania?
To duże słowo, ponieważ tego czasu nie ma za wiele, a jeszcze jeśli mamy się zjechać z całej Polski, to też są setki kilometrów. Dlatego wyznaczyliśmy sobie w tym cyklu przygotowań takie 3 sparingi. 3 razy po prostu przed mistrzostwami się spotkamy, zagramy jakiś sparing z innymi drużynami. Mamy trenera, pana Marka Parzyszka, który jest znanym piłkarzem Korony i trenerem dziś grup młodzieżowych, który nas próbuje w jakiś tam sposób poustawiać, podpowiedzieć. No i oczywiście, co ważne, byśmy prowadzili taki zdrowy styl życia między tymi sparingami, czyli żeby gdzieś tam, prawda, uprawiać ruch na świeżym powietrzu, żeby być sprawnym, dobrze się odżywiać. No takie indywidualne przygotowanie, które potem ma zaprocentować już w tych występach zespołowych.
A te mistrzostwo to też taka swoista przygoda, prawda? Poznawanie księży z innych krajów.
Oczywiście, że tak, i przede wszystkim, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że my nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, że wszyscy po prostu ten sport uprawiamy z pasji, więc chcemy promować sport jako, tak jak powiedziałem, coś, co służy zdrowiu. Dzisiaj te najnowsze piramidy zdrowego żywienia, w ogóle zdrowego stylu życia podkreślają, że...
Tak, na pierwszym miejscu to jest ruch.
To jest ruch, to jest sport i my chcemy promować, chcemy zaszczepiać, chcemy jako duszpasterze też mówić, że Pan Bóg dał nam ciało po to, byśmy się o nie troszczyli, ale chcemy też promować w sporcie takie zasady zdrowej rywalizacji. Chcemy pokazać, że można występować na boisku, zachowując się fair, szanując przeciwnika, unikając fauli, unikając niepotrzebnych słów. Często też naszym rozgrywkom towarzyszą jakieś cele charytatywne. My występujemy nierzadko w meczach, gdzie są prowadzone różnego rodzaju zbiórki, na przykład na leczenie dzieci. I to jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy przede wszystkim kapłanami, a ten sport jest do tego kapłaństwa po prostu ciekawym dodatkiem.
Kolejna piosenka?
Kolejna piosenka to piosenka Zegarmistrz Światła.
A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz Światła purpurowy, zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy.
Radio Kielce 101 i 4 FM.
Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz Światła purpurowy, jeszcze raz popatrzę przeze mnie drwi na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę.
Ksiądz Krzysztof Banasik, spodziewanym gościem Radia Kielce. Proszę księdza, no już za chwilę święta. Kapłani mają trudny czas, w sensie takim, że muszą jednak odprawić mszę, no jeszcze wcześniej spowiedź, prawda? A jak jest w przypadku księdza?
No też odprawiam mszę świętą każdego dnia i też staram się pomagać w innych parafiach. Szczególnie w niedzielę, bo wtedy mam więcej czasu, bo oczywiście ta praca w Caritas to dni powszednie. Dlatego kiedy mogę, to w niedzielę wybieram się do jednego czy do drugiego księdza, do zaprzyjaźnionych parafii i tam posługuję po prostu. Odprawiam mszę świętą, spowiadam. No, staram się po prostu też nie oderwać się od tego życia duszpasterskiego. Nie chcę być urzędnikiem, chcę być kapłanem, a więc chcę być dla ludzi. Ta niedziela była wyjątkowa, ponieważ uczestniczyłem w Miechowie we wprowadzeniu funkcję nowego proboszcza, księdza Franciszka Siarka. On do tej pory był proboszczem w Chmielniku, w mojej rodzinnej parafii. On wcześniej był tam wikariuszem jeszcze w moich latach szkolnych i tam się gdzieś ta ministrantura za jego czasów zaczęła. Przez ostatnich kilkanaście lat był proboszczem. No i teraz chmielniczanie z bólem serca go żegnają, ale to, że był dobrym proboszczem, zostało zauważone, no i został posłany na jeszcze większą parafię, na nowe wyzwanie.
Po śmierci
Tak, po śmierci poprzednika, tak, księdza Mirosława Kaczmarczyka.
No tak, ale pytałam o te święta. Jak one będą wyglądały?
Święta spędzę w parafii Łukowa. To jest bardzo sympatyczna parafia, mm-hmm, koło Chęcin. Tam proboszczem jest mój kolega. Zresztą też kiedyś grał w naszej drużynie piłkarskiej, ksiądz Mirosław Błoniarz, którego pozdrawiam. To jest ksiądz, który też pełnił funkcję zastępcy dyrektora Caritas, chociaż będąc proboszczem na poprzedniej parafii w Świniarach, czynił to po prostu społecznie. Tam mamy taki duży zespół placówek i on je tam nadzorował. A więc święta w parafii. Pasterka, kolejne msze święte, także drugi dzień świąt, ale oczywiście znajdę czas, by być z rodziną. Tak jak wspomniałem, moi rodzice mieszkają w Chmielniku, zapewne ich odwiedzę. Mam młodszego brata, młodszą siostrę, mają swoje dzieci, więc
spotkanie
będzie na pewno...
rodzinne będzie.
Tak, więc będzie rodzinnie i myślę, że tak jak w większości polskich domów, no nie wyobrażamy sobie, żeby nie być wspólnie w święta. Oczywiście też świętowanie z rodziną zacznę od Wigilii, bo najpierw Wigilia z rodzicami, z bliskimi.
A później pasterka.
A potem pasterka w Łukowej i kolejne dni, ale te pewnie popołudnia to spotkania rodzinne.
Proszę księdza, a co szczególnie z takich świąt w dzieciństwie pozostało w pamięci do dzisiaj?
Pamiętam śnieżne święta, mroźne święta. Pamiętam, jak na tą pasterkę żeśmy zmierzali przez skrzypiący śnieg. Mm-hmm. To miało taki swój szczególny klimat, urok. Oczywiście też to zaangażowanie, przygotowanie do świąt, ubieranie choinki, ponieważ, tak jak wspomniałem, byłem najstarszy w domu, to więc gdzieś mnie to rodzice zlecali. U nas była taka tradycja, że choinkę ubierało się dopiero w Wigilię, nie wcześniej. No i oczekiwanie na tą pierwszą gwiazdkę, wspólne kolędy. No więc myślę, że typowe święta i wiele z tego gdzieś w naszych domach przetrwało. Myślę, że te moje święta z dzieciństwa nie różniły się od tych świąt, które przeżywamy dziś.
Może
z wyjątkiem tego śniegu.
Tak, właśnie. Ale jeszcze synoptycy nie powiedzieli do końca, jak będą wyglądały tegoroczne święta. Być może spadnie śnieg, czego oczywiście sobie życzymy.
No tak. I pani redaktor, jeśli tak jeszcze wracamy do świąt, to muszę powiedzieć, że wtedy nie było takiego etapu jak dziś, kiedy już te choinki mamy niemal od listopada. Wtedy faktycznie święta to się zaczynały w święta i cały ten nastrój to się zaczynał w Wigilię i nie było choinek gdzieś tam w przestrzeni publicznej dużo wcześniej. Oczywiście nie było wtedy supermarketów, to inna rzecz, ale wtedy rzeczywiście kiedy w kościele zabrzmiała ta kolęda, kiedy zapaliły się światła na choince, no to się łezka wokół kręciła.
No tak, ale to chyba już czasy bezpowrotne.
No tak, ale myślę, że możemy starać się ocalić jednak to, co najpiękniejsze i przynajmniej nie dać się wciągnąć w tą komercję. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście były kolędy, była choinka, żebyśmy, jeśli tylko możemy, uczestniczyli w pasterce, żebyśmy spotykali się w naszych rodzinach, żeby nie dominowała telewizja, ale rodzinne spotkania, żeby może gdzieś te smartfony młodsi na ten czas świąt pochowali. Nic tam się takiego nie stanie przez ten czas, jeśli sobie popatrzą w oczy, jeśli przytulą rodziców, jeśli z nimi dłużej pobędą.
Tego życzy nasz dzisiejszy gość, ksiądz Krzysztof Banasik. Czego posłuchamy na zakończenie?
Na zakończenie myślę, że to piosenka, która brzmi nieco adwentowo, troszkę tak eschatologicznie, że wszyscy gdzieś tam przez nasze życie wędrujemy, zmierzamy, idziemy i obyśmy doszli do Boga. Zakopower i Boso.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Ksiądz Krzysztof Banasik, spodziewanym gościem, zastępca dyrektora Caritas diecezji kieleckiej.
Dziękuję bardzo.
Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona.
Co?